Drodzy, czy Pan Bóg da nam większe trudności, niż możemy znieść? Albo czy da nam większe zadanie, niż takie, któremu jesteśmy w stanie podołać? Chciałbym dotknąć dzisiaj tego tematu. Oczywiście mamy dzisiaj 30-lecie służby Gedeonitów, więc gdzie indziej moglibyśmy się udać, jeśli nie do Księgi Sędziów i do historii Gedeona? Zachęcam, otwórzcie Księgę Sędziów, rozdział 6. Zanim przeczytamy część tego tekstu, będziemy czytać 3 fragmenty, każdy po kilka wersetów. Chciałbym nas wprowadzić w kontekst. Księga Sędziów opowiada o okresie mniej więcej 250 lat. Po tym, jak naród wybrany wszedł do Kanaanu i zaczął tam się powoli rozgaszczać i mógł się poczuć jak w domu. Jozue, ich przywódca, który przewodził im po Mojżeszu, wzywał wtedy Izraelitów do wierności Bogu, a Bóg miał im błogosławić, jeśli oni będą mu wierni. I na początku Księgi Sędziów Jozue umiera, odchodzi do Boga i kiedy on umiera, naród popada w odstępstwo. Nie było wtedy króla, Izrael miał służyć tylko Bogu, Bóg miał być ich królem. Ale kiedy Izrael odstępował od Boga, Bóg zsyłał na nich różnego rodzaju kary, aby ich do siebie pociągnąć. Więc kiedy oni już bardzo mocno cierpieli, zaczynali znowu wołać do Boga, tak jak Pan Bóg tego chciał. I kiedy wołali do Boga, Bóg wtedy zsyłał im sędziów. Ci sędziowie nie byli sędziami w naszym rozumieniu tego słowa, czyli siedzący gdzieś w wielkich gmachach i wydający wyroki. Raczej byli to militarni przywódcy, może coś w rodzaju generałów, którzy walczyli z wrogami i wyciągali Izraelitów z ich opresji, a jednocześnie również starali się mówić im to, czego Pan Bóg od nich oczekuje. Więc Bóg wzbudzał sędziów. Tych sędziów jest 15 lub 16, zależy jak liczyć. Jednym z nich była kobieta, Debora, pierwszym z nich był Otniel, a ostatnim był prorok Samuel. I Księga Sędziów to księga zawierająca wiele smutnych i brutalnych historii, pokazujących, że lud bez Boga jest zgubiony. Że lud, który nie idzie za Bogiem, jest zgubiony. 6. sędzią był Gedeon. Jego historii chciałbym dzisiaj się przyjrzeć. Przeczytamy, tak jak już powiedziałem, 3 fragmenty, z każdego po kilka wersetów. Omówimy pierwszą część jego historii, tą drugą część jego życia już w środę omawiał brat Jan Osiecki. I kiedy przejdziemy przez ten tekst, później będę chciał odnieść, jak ta historia ma się do naszego życia. 6. rozdział Księgi Sędziów. Przeczytamy od wersetu 11 do wersetu 16. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezara, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: Ponieważ ja pójdę z Tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Więc spotykamy Gedeona w dziwnym miejscu. Czytamy, że wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby zabezpieczyć ją przed Midiańczykami. Tłocznia winna była zagłębieniem, misą wykutą na przykład w skale, do której wrzucano winogrona i tam na przykład chodzono po nich lub wygniatano je w inny sposób. Na dnie był odpowiedni odpływ, którędy spływał wyciśnięty sok. Pszenicę natomiast wyklepywało się raczej na otwartym terenie, tam gdzie był wiatr, po to, aby wiatr zabierał plewę czy łupiny z tej pszenicy i aby mieć samo czyste ziarno. Więc Gedeon wyklepuje tę pszenicę w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Nie na otwartym terenie, nie na wzgórzu, ale w tłoczni, gdzieś w zagłębieniu, w misie, w jakiejś dolinie. Czytamy, że robi to, aby zabezpieczyć się przed Midiańczykami. Więc jest tam sam, robi to w ciszy. Nie chce, by ktokolwiek go zobaczył, boi się, że straci to ziarno, które ma. I w tej skrytości, w tej tajemnicy nagle pojawia się przed nim anioł Pana. Anioł Pana. Pojawia się ten anioł w kilku miejscach Starego Testamentu. Wielu biblistów zgadza się co do tego, że anioł Pana to szczególne określenie samego Boga. Albo że jest to Jezus objawiający się w Starym Testamencie. To też potwierdzałyby wersety 14 i 16, gdzie przemawia anioł, ale jest napisane, że Pan do niego mówi. Więc przychodzi posłaniec Boży, czy może sam Bóg, do Gedeona, człowieka pracującego gdzieś w ukryciu, w obawie przed dostrzeżeniem. Przychodzi do niego Pan i mówi: Pan z tobą, mężu waleczny. Brzmi dumnie. Pan z tobą, mężu waleczny. Brzmi wzniośle. Myślę, że każdy z braci tutaj siedzących chciałby usłyszeć takie słowa skierowane do niego. Pan z tobą, mężu waleczny. Brzmi pięknie i wzniośle. Ale Gedeon wcale nie reaguje zachwytem na te słowa. Mówi: za pozwoleniem, panie mój. Werset 13. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Więc u Gedeona nie słychać radości czy zachwytu, ale raczej słychać ogromne rozczarowanie. W pewien sposób on robi nawet taki wyrzut w stronę Boga. Mówi: gdzie jest Pan? No porzucił nas przecież. Gdzie jest Jego działanie? Jest rozczarowany całą tą sytuacją. I w pewien sposób winę zrzuca na Boga. Mówi: nie ma przecież Boga pośród nas, a powinien być. Więc myślę, że on, wyklepując tę pszenicę, samemu gdzieś w ukryciu być może rozmyślał właśnie o tym, w jak upokarzającej jest sytuacji. Że to nie tak powinno być. Że przecież to jest ten naród wybrany, który należy do Boga, a w ogóle tego działania Bożego nie widać. I może w tym rozgoryczeniu właśnie, w tych myślach o tym upokorzeniu, wtedy pojawił mu się anioł Pana. Ale Bóg nie odpowiada wcale na jego zarzut. Ale mówi: idź w tej mocy Twojej. Nie wdaje się w nim dyskusja, ale mówi: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Więc mówi Gedeonie: odwagi. Odwagi. Właśnie chcę Was wyratować i chcę do tego użyć Ciebie. Ja Ciebie wysyłam do zwycięstwa. Ale on znowu mówi: za pozwoleniem, panie mój, no czym wybawię Izraela? Oto mój lud jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja zaś najmłodszy w domu mego ojca. Jest to prawie tak, jakby Gedeon mówił: jestem za słaby, nie nadaję się do tej pracy, jestem najmłodszy, najbiedniejszy. Prawie brzmi: chyba coś ci się pomyliło, no na pewno ja, znajdź kogoś innego. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Więc to nie w sprycie, nie w sile, nie w zdolnościach Gedeona jest ratunek. To nie ze względu na to, jaki on jest, jakie ma cechy, został do tego powołany przez Boga. Ale jest napisane: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków. I gdybyśmy czytali dalej, następnie Gedeon przynosi ofiarę dla Boga i dostaje pierwsze zadanie. Ma zburzyć ołtarz Baala. I z taką odwagą, w takim poruszeniu zwołał swoje sługi w nocy, zniszczyli ten ołtarz poświęcony bożkowi Baalowi i w przypływie Ducha Bożego następnego dnia Gedeon wzywa do siebie, zwołuje oddziały i nazbierał 32 tysiące wojowników. 32 tysiące wojowników. Przeczytałem, że tyle mniej więcej wynoszą również oddziały, jeśli tak to można nazwać, obrony terytorialnej w Polsce. Więc tyle mniej więcej również jest ochotników w całym naszym kraju. I Gedeon, aby się upewnić, że to jest na pewno Boże prowadzenie, jeszcze dwa razy poddaje to próbie, to Boże powołanie. Bóg w swej łaskawości godzi się na to i poświadcza mu to. I następnie czytamy następujące słowa. Rozdział 7, od 1 do 7 wersa. Jerubaal, to było przydomek Gedeona po tym, gdy pokonał Baala. Oznaczał on Jerubal, czyli niech Baal sam się broni. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś tych, o których ja ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie z tobą. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. No szczególny sposób Pan Bóg wybrał na to, aby przesiać tych ludzi. Niezwykły. Zostaje ich 300. 300 ludzi wobec całej potęgi Midianitów, o której początek rozdziału 6 mówi, że gdy wchodzili oni do Izraela, to ziemia po nich zostawała pusta, że byli jak szarańcza. 300 ludzi wobec całej armii. Więc Gedeon zaczął znowu się bać i znowu chciał wystawić Boga na próbę i Pan Bóg znowu łaskawie na to odpowiedział. I czytamy finał tej historii, ostatni fragment z Księgi Sędziów. 7 rozdział od 15 do 22. Gedeon wydał rozkaz, wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów i rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy wtedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Betrzyta w kierunku Serera, aż do krańca Abel-Mehola koło Tabat. I w ten sposób Pan Bóg wydał w ręce Gedeona i jego ludzi całą armię Midianitów, których pobili na tyle mocno, jak mówią inne fragmenty, że już nigdy więcej Midianici ich nie najeżdżali. Piękna historia zwycięstwa. Gdzie człowiek strachliwy, narzekający, najmłodszy, najbiedniejszy zostaje użyty przez Boga do tego, by pokonać całą armię. I cóż z tego? Co dla nas? Gdzie my możemy siebie odnaleźć w tej historii? Jakie ona ma dla nas zastosowanie? Drodzy, myślę, że prędzej czy później każdy z nas znajduje się w takim miejscu jak Gedeon, na początku 6 rozdziału Księgi Sędziów, gdzie życie jest dla nas po prostu bardzo trudne. Spotykają nas trudności. Owszem, pracujemy, egzystujemy sobie z dnia na dzień, wyklepujemy tę pszenicę, ale w głowie cały czas siedzą te pytania do Boga i to rozgoryczenie, które było również w Gedeonie. Panie Boże, gdzie jesteś? Czy Ty widzisz, co się dzieje? Jeżeli Pan z nami, to dlaczego nas spotkało to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Panie Boże, ja za Tobą idę, a Ty pozwalasz na takie rzeczy? Albo zsyłasz takie rzeczy? Rozgoryczenie życiem, za które często zrzucamy winę na Boga, albo zadajemy Mu odważne pytania z powodu tego, co nas spotyka. Myślę, że są to bardzo ważne pytania i te problemy naprawdę są wielkie. Poważne problemy zdrowotne, choroby, w których nas po prostu boli i czujemy, że życie ulatuje i nie ma perspektywy na poprawę. I rodzi się pytanie, Panie Boże, kiedy to się skończy i dlaczego mnie to dotyka? Albo problemy w rodzinie i małżeństwie, gdzie nie rozumiemy wyborów naszych dzieci, małżonków czy rodziców I pytamy, Panie Boże, dlaczego właśnie on, ona, oni to zrobili? A może rozgoryczenie w służbie, w zborze, w kościele? Panie Boże, przecież chcę Tobie służyć, no ale po prostu nie da się. Dlaczego nic się nie zmienia? Może to tragedie życiowe? Panie Boże, dlaczego ja? Dlaczego właśnie mnie to spotkało? I wtedy czasami napotykamy na wersety w Biblii, albo ktoś nam przytacza wersety, które mają nas zachęcić, które mają brzmieć tak jak ta fraza Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Ale tak jak Gedeon, no jakoś niespecjalnie nam chce się w to wierzyć. Jakoś trudno te wersety przyjąć. Czytamy na przykład, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej i wiemy, że to jest prawda, no ale jakoś czujemy, no właśnie, że wszystko chyba mnie chce odłączyć od tej miłości Bożej. Albo czytamy w liście Jakuba 1:2, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Myślimy sobie, naprawdę tutaj nie ma się z czego cieszyć. Jak to za najwyższą radość? Panie Boże, zabierz te próby. Ja rozumiem, że to ma prowadzić do wytrwałości, ale nie widzę, żeby faktycznie tak miało być. Co wtedy? Co wtedy? Czasami ktoś z dobrymi chęciami mówi, weź się w garść. Weź się w garść. Bóg nie da ci więcej trudności, niż możesz znieść. I cytuję na przykład wtedy 1 Koryntian 10:13. Znamy dobrze ten werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I cytuje się ten werset w takim kontekście, jak już powiedziałem, weź się w garść, dasz sobie radę. Ale ten werset mówi o czymś innym. Ten werset nie mówi wcale o ludzkiej sile. W tym wersecie nacisk jest położony na Boga. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da, kto da? Bóg da i wyjście, abyście mogli je znieść. Więc to, że można znieść pokusy, czy próby, czy trudności, nie wynika z siły, albo z woli, albo z mocy człowieka, ale wynika z Bożej łaski. Jeśli jesteś teraz w takiej sytuacji, nie myśl sobie, że dasz sobie radę samemu. To nie chodzi o to, żeby zagryzać zęby i mówić, dam radę, jakoś to przejdę. To nie o to chodzi w tych próbach. Zamiast tego przyjdź do Boga. Wersety, które czytaliśmy, Sędziów 6:16, a Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków. 7:2, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Więc w 7:7 Bóg mówi, ja was wybawię i wydam Midjańczyków. 7:15, wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midjańczyków. 7:22, Pan sprawił, że jeden raził drugiego w całym obozie. Pan Bóg dał Gedeonowi zadanie, które absolutnie było całkowicie niewykonalne. Po ludzku patrząc, to było niewykonalne zadanie. Niemożliwe. Przerastające siły ludzkie. 300 wojowników, których główną bronią były trąby, pochodnie i gliniane dzbany. Kontra armia, która nic po sobie nie zostawia na ziemi. Po ludzku nie ma szans. Ale Bóg dokonuje wielkich rzeczy. To w Bogu jest siła i moc. I On nam również daje, czy dopuszcza, o tym można by dyskutować, ale ostatecznie On za tym stoi. Rzeczy, które są po ludzku absolutnie niewykonalne w naszym życiu. Powołam się tylko na kilka przykładów z życia naszego zboru, naszych zborowników, czy ludzi spokrewnionych z naszym zborem. Więc spotykają nas na przykład takie rzeczy. Opiekuj się przez całe swoje życie swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Jako młodzieniec przejdź przez kilka obozów koncentracyjnych i zachowaj wiarę. Jako dziecko przejdź przez chorobę nowotworową. Rodzicu, pochowaj swoje dziecko. Będziesz oglądał upadek moralny swoich najbliższych. Przetrwaj czas, gdy twoje małżeństwo wisi na włosku. Choruj i coraz bardziej ufaj, że Bóg nad tym panuje. Albo wyzwania, jakie stawia przed nami Bóg. Bądź mi wierny, gdy cała twoja rodzina jest przeciwko tobie. Wytrwaj przy mnie w czystości, gdy wszystko dookoła zachęca cię do grzechu. Albo głoś Ewangelię i rozdawaj Biblię w czasach, gdzie prawie nikt nie szuka Boga. A gdy ktoś się nawróci, to ucz przestrzegać go wszystkiego, co wam przykazałem. Drodzy, wszystkie te rzeczy po ludzku są nie do zrobienia. Po ludzku są nie do zrobienia. To jest jak wysłanie 300 ludzi z pochodniami, trąbami i dzbanami, by pokonali niewyobrażalnie ogromną, wyszkoloną armię. Ale w tym wszystkim możemy odnosić zwycięstwo, jak mówi apostoł Paweł. Bo to nie my walczymy, ale to Bóg odnosi to zwycięstwo. Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Drodzy, to wszystko to jest łaska Boża. To jest łaska Boża. Wszystkie te rzeczy, o jakich powiedziałem, które wymieniłem, te wszystkie trudności, nie uważam, że zwycięstwem w nich będzie to, że ktoś powróci do zdrowia albo po ludzku taki happy end, pozytywne zakończenie. Uważam, że zwycięstwem w tych wszystkich trudnościach, niezależnie od tego, jakie będzie to zakończenie, jest wierność Bogu i oddawanie Jemu chwały we wszystkim, co nas spotyka. I codzienne wstawanie i mówienie chwała Bogu za nowy i kolejny dzień. Nie wiem, dlaczego to do mnie przyszło, nie rozumiem tego, ale ufam Tobie, Panie, i chcę za Tobą iść. Jak Habakuk, prorok żyjący w jednym z najgorszych okresów w historii Izraela, mówi tak w 3 rozdziale, w wersetach 17 i 18. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Oto jest zwycięstwo. Jak apostoł Paweł, któremu Bóg odmówił uzdrowienia, wyjęcia kolca z jego ciała, ale zamiast tego powiedział, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Jak na to odpowiada Paweł? 2 Koryntian 12:10. Najchętniej więc będę chlubić się w słabościach, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Oto zwycięstwo chrześcijanina, którego nie da się osiągnąć o własnych siłach i nie da się osiągnąć o własnej mocy. Gedeonici, małżeństwa Gedeoniców, macie jedną z najpiękniejszych służb, jaką można sobie wymarzyć. Rozdajecie ludziom święte Słowo Boże, książkę napisaną przez Boga, słowa ożywiające ludzką duszę, a jednocześnie macie bardzo trudne zadanie. Musicie zmagać się coraz częściej, jak słyszałem, z odrzuceniem, z tym, że was przeganiają, że zamykają przed wami drzwi, że czasami znajdujecie nowe testamenty, które komuś daliście niedaleko dalej w śmietniku czy leżące w kałuży, że chcecie zanieść gdzieś pokój Boży, a nikt tam nie chce słuchać. Waszym zwycięstwem nie są liczby. Waszym zwycięstwem nie będzie to, że wydacie więcej i więcej kartonów Pisma Świętego. Waszym zwycięstwem będzie wierność w tej służbie. Że niezależnie od tego, co się będzie działo, wy stoicie na posterunku, aby nieść ludziom Boże Słowo i głosić im Ewangelię. Oto zwycięstwo Gedeonitów, niech was Pan Bóg w tym błogosławi i prowadzi. Zachęcam każdego, kto tutaj jest, bracia, małżeństwa, naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić piękniejszą służbę. Gdybym nie był pastorem, byłbym Gedeonitą, ale pastorzy nie mogą być Gedeonitami. Szczególne młode pokolenie. Zobaczcie, wyglądacie pięknie, ale średnia wieku jest dosyć wysoka. Dlaczego tutaj nie siedzą młodzi ludzie? Czy Pan Bóg was nie powołuje? Dobrze, siedzi kilku z tyłu, no niech będzie. Tak też względnie młodych. Młodzi, zachęcam, dołączcie do służby Gedeoniców. Do służby, która ma po ludzku niewykonalne zadanie. Ale z Bogiem to jest najpiękniejsze, co można robić. Oglądać, jak Pan Bóg zmienia serca ludzi. Jak Słowo Boże, gdzieś tam przypadkowo użyte, nagle okazuje się, że zaczyna w człowieku pracować i zmieniać go. I on nagle dostrzega przesłanie Ewangelii, pokutuje ze swojego grzechu i staje się bratem czy siostrą. Bądźcie wierni i miejcie świadomość, że zwycięstwo należy do Pana. To nie znaczy, że my nic nie mamy robić. Gedeon wykonał mnóstwo pracy. On zwołał ludzi, opracował plan, wyruszył, zmobilizował wszystkich, ale bitwa należy do Pana. Bitwa należy do Pana. Więc zmierzając do końca, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Choć historia zwycięstwa Gedeona jest wspaniała, czy historia zwycięstwa Boga przez Gedeona jest wspaniała, to ostatecznie jeszcze wspanialszym Gedeonem jest nasz Pan Jezus Chrystus. On otrzymał również zadanie ponad ludzkie siły. Ponad ludzkie siły. Przyjąć na siebie Boży gniew i zbawić grzeszników. Okazać Bożą miłość każdemu, kto przyjmie Ewangelię. I zobaczcie, że kiedy drżał w ogrodzie Getsemane, sam Pan posłał do niego anioła, by go wzmacniał w tym. I Bóg odniósł to zwycięstwo, największe zwycięstwo, nie nad Midianitami, ale na krzyżu Golgoty odniósł zwycięstwo nad grzechem, przekleństwem, śmiercią, szatanem. I wzywa dzisiaj każdego, aby przyszedł do Niego, aby wyznał Mu swoje grzechy i aby wiernie za Nim szedł. To jest jeszcze wspanialsze zwycięstwo niż to, które odniósł Gedeon. I ten sam zwycięzca mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Nie wiem, przez jaką bitwę teraz przechodzisz w swoim życiu, albo jakie wyzwanie przed tobą postawił Pan Bóg. Niezależnie od tego, co to jest, przyjdź do Boga. On sam cię o to prosi. On mówi: przyjdźcie do mnie. Ja chcę wam pomóc w tym brzemieniu. Krocz przez wszystkie bitwy swojego życia w zaufaniu do Niego. Zwycięstwo w Królestwie Bożym mierzy się wiernością i posłuszeństwem. Niech twoja radość zawsze będzie w Bogu. Niech twoje zwycięstwo zawsze będzie Bogu. Niezależnie od tego, czy to będą po ludzku wielkie i spektakularne zwycięstwa, czy może po ludzku nic specjalnego, zawsze niech to będzie w Bogu. Powierz Panu każdą bitwę, przez jaką przechodzisz i każdą, która jest przed tobą. Na koniec chciałbym przeczytać fragment z listu do Hebrajczyków. Rozdział 11. Od wersetu 32 do 12:3. List do Hebrajczyków, rozdział 12. Od wersetu 11 od 32 do 12:3. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Wielkie zwycięstwa. Ale czytamy dalej ten sam werset. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznawali szyderstw i biczowania, a ponadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kodzich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, dodałbym, zwycięzcy, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy z tronu Bożego. Przeto pomyślmy o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Razem z Gedeonem zwróćmy nasz wzrok na Jezusa i za nim podążajmy. Amen.